Pan Bóg jest niezwykły. Wszystko, co dzisiaj zostało tutaj powiedziane, co zostało wyśpiewane, to Pan Bóg powiedział mi tydzień temu w moim kazaniu, które przygotowałem do tego, żeby do was nauczać. I myślę sobie, słucham tego i myślę sobie, jak to jest możliwe. Ja będę się tylko powtarzał, bo to wszystko już zostało powiedziane. Przez piosenki, przez świadectwa, przez to, co mówiła Patrycja, przez to, co mówił pastor Andrzej. Pan Bóg mówi do was, więc miejcie otwarte uszy. Pan Bóg mówi do nas. Miejmy otwarte uszy, bo On nie milczy. Bo On cię kocha, chce mówić do ciebie i chce zmieniać swoje życie. I takie, powiem wam, zanim przejdę do tego słowa, które Pan Bóg mi dał na dzisiaj, to powiem wam taką generalną myśl, która będzie wstępem do tego. Moja taka generalna myśl, takie generalne wrażenie rozdziela się odnośnie, będąc tutaj w Łuczynie, widząc was wszystkich, poznając was, rozmawiając z wami, przechadzając się po mieście, spędzając tu wieczory, ostatnie 10 dni. Z jednej strony po prostu jestem niesamowicie podekscytowany, niesamowicie zachęcony, niesamowicie ucieszony, widząc, że brakuje dzisiaj tutaj prawie miejsc. Widząc, że jesteście kościołem ludzi zapalonych, ludzi oddanych, że rozumiecie, na czym polega ofiara, że rozumiecie, na czym polega rodzina w Chrystusie. Jestem po prostu szczęśliwy, będąc z wami tutaj. A z drugiej strony widzę tysiące ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Z drugiej strony widzę, że jesteśmy tylko początkiem tego, co Pan Bóg chce zrobić. Widzę, że nie możemy usiąść i być zadowolonym i cieszyć się z tego, gdzie jesteśmy, bo to byłaby największa strata dla tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają. Widzę setki i tysiące ludzi, którzy chcą być zbawieni, nawet jeszcze o tym nie wiedzą. I przyjmij to jako wezwanie dzisiaj dla ciebie. Przyjmijcie to jako wyzwanie dla tego Kościoła i przyjmij to jako wyzwanie dla siebie indywidualnie. Chcę dzisiaj mówić o zmianie. Chcę mówić o zmianie i taki tytuł mam mojego kazania, żyj ze zmianą za Pan brat. A to nie jest takie oczywiste, dlatego że nie wszyscy lubią zmiany, a właściwie statystyki i badania pokazują, że większość ludzi zmiany nie lubi. Niektórzy są tacy jak ja, moja żona i mój syn, akurat tak się w trójkę dobraliśmy, że wszyscy lubimy zmiany, ale statystycznie większość ludzi zmian nie lubi. Nie jesteśmy jednak w stanie ich uniknąć, choćbyśmy się starali nie wiadomo jak, dlatego że życie po prostu rzuca na nas różne okoliczności. Czasami jest tak, że stracimy pracę, czasami odejdzie ktoś z naszych bliskich, czasami jakaś relacja, która była bardzo ważna albo fundamentalna, się rozpadnie i świat staje nam do góry nogami. Nie da się żyć tak samo, jak było wcześniej, nie da się zmiany uniknąć. Innym razem dostaniemy podwyżkę albo promocję, albo awans, urodzi nam się dziecko, tutaj myślę, że wiele rąk powinno do mnie pomachać od ostatniego razu, Kościół się rozwija intensywnie, dobra robota. Urodzi nam się dziecko i znowu życie nam staje do góry nogami, wszystko jest inaczej, mamy dużo powodów do radości, ale po prostu zmiana jest nieunikniona. I nawet jeżeli jej nie chcesz, nawet jeżeli tej zmiany nie lubisz, ona przyjdzie. Dzisiaj chcę cię zachęcić do tego, żebyś na tą zmianę oczekiwał, żebyś tej zmiany szukał, żebyś tej zmiany wypatrywał czy wypatrywała, bo ona jest potrzebna w twoim życiu, jest potrzebna do tego, żebyś był owocnym czy owocną osobą w Bożych rękach. Jak wspomniałem, my lubimy zmiany i żeby wam podać taki przykład z naszego życia, nie zawsze to było coś, czego oczekiwaliśmy. Jesteśmy po ślubie 12 lat, Nikodem ma 9 i przez tych 12 lat przeprowadzaliśmy się, zmienialiśmy mieszkanie 13 razy. Przepraszam, 11 razy, 11 razy. Ciężko mi to było policzyć, ale było 11 tych przeprowadzek, to średnia to jest co 13 miesięcy. Mam wrażenie, że się ostatnio starzejemy, albo coś pozytywnego może się dzieje w naszym życiu, bo 3 lata już jesteśmy w tym samym mieszkaniu. I dobrze nam tam. Mam nadzieję, że szybko znowu się nie będziemy przeprowadzać. Mówię o tym, no bo tak akurat jesteśmy tacy trochę szaloni, jak pastor Andrzej powiedział. Mam taki fragment z Pisma Świętego, z Biblii dla was dzisiaj przygotowany. To jest fragment z Księgi Biblijnej w Starym Testamencie, z Księgi Jozłego. Jozue to jest jeden z moich bohaterów i Księga Jozuego również, szczególnie te pierwsze części tej księgi. I właśnie dzisiaj zacznę ją czytać od pierwszego rozdziału. Właściwie to nie przekazałem swoich notatek, więc nie wiem, czy będziemy mieli na ekranie. Będziemy mieli, mamy szybkich techników, więc zaraz to wszystko tam wrzucą. Będzie Księga Jozuego, pierwszy rozdział, I kilka wersetów przeczytamy. Ja będę czytał tak po wersecie dwa i kilka swoich uwag wtrącę pomiędzy. Pierwszy werset, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozłego syna Nuna, pomocnika Mojżesza. Mojżesz, sługa mój, umarł. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. To jest pierwszy werset i tak cztery słowa w drugim wersecie. Przeanalizujmy to wydarzenie, bo to tak by się wydawało nie proste, zwykłe zdanie, ale zastanówmy się nad tą historią. Wiecie, kiedy czytamy o Mojżeszu, kiedy myślimy o Mojżeszu, kiedy słyszymy o Mojżeszu, to pojawia nam się zazwyczaj z naszej dzisiejszej perspektywy kilka takich stereotypów na jego temat, słusznych zresztą. Myślimy o Mojżeszu jako o symbolu liderstwa, o kimś, kto był przywódcą, o kimś, kto był jednym z największych przywódców w dziejach narodu wybranego. Myślimy o nim jako człowieku, który doświadczył i w swoim życiu zaprezentował wielkie Boże działanie. Pozwolił Bogu działać w swoim życiu w sposób nieszablonowy, w sposób, powiedziałbym, niemalże niepowtarzalny. Boża moc i Boże cuda objawiały się w życiu Mojżesza. To był człowiek, który jest symbolem prawa w życiu Izraelitów, całego narodu, do dzisiejszego dnia w zasadzie. Taki jedna z najważniejszych postaci w dziejach całego narodu. Ale ja bym chciał, żebyśmy się skupili trochę na innej perspektywie. Żebyśmy się wczuli trochę w pozycję, w postać Jozłego. Jak Jozłe widział Mojżesza, który właśnie umierał. Sytuacja, o której czytamy, ma miejsce 40 mniej więcej lat po wyjściu z Egiptu. I to jest bardzo ważne, dlatego że Jozue i jeszcze jeden jego kolega Kaleb to byli jedyni ludzie, którzy wychodząc z Egiptu mieli więcej niż 20 lat. Czyli wyobraźcie sobie taką sytuację. Wszystkie te cuda, wszystkie te plagi, to rozstępujące się morze, armia Faraona, która w tym morzu utonęła. Dla większości z ludzi obecnych w tym miejscu, w tym narodzie, to były tylko historie. To były opowieści ich przodków. To były legendy, o których słyszeli. Większość z tych ludzi urodziła się po tych wydarzeniach. A ci, którzy pamiętali te wydarzenia, to byli ludzie, którzy mieli 60+, 70+. Z perspektywy młodego człowieka, kiedy słuchacie opowieści sprzed 40 lat, z perspektywy nastolatka, jak one dla was brzmią? Jak bardzo wiarygodnie, jak bardzo realnie dla was te opowieści brzmią? Dla ludzi, którzy doświadczyli tych historii 60 lat temu, 50 lat temu, to są jak najbardziej prawdziwe historie, ponieważ one były częścią ich życia. I to jest normalne, taka jest kolej rzeczy. Ale dla większości w tym narodzie to były tylko historie. Na pewno większość z nich, z tych ludzi wierzyła w tę historię. W międzyczasie tam kilka cudów się też wydarzyło, nawet całkiem sporych. Ale ten naród to był naród ludzi, który pamiętał sukcesy poprzedniego pokolenia. I chcę wam powiedzieć, że nie tylko ci ludzie nie doświadczyli wielkiego sukcesu, nie doświadczyli wielkiej zmiany, bo poprzez 40 lat, czy tam ilekolwiek żyli, chodzili sobie po pustyni. Wielkich zmian nie było. Piasek, manna, przepiórki, piasek. I w zasadzie przez 40 lat ta sama historia. Niewiele zmian, tak? Zwrócę jeszcze uwagę na to pokolenie, które wyszło z Egiptu. To było pokolenie ludzi niezwykłych. Ja z perspektywy pewnej myślę sobie, chciałbym być w takim pokoleniu, bo ci ludzie obejrzeli Pana Boga jak mało kto w dziejach ludzkości. Obejrzeli takie cuda i takie znaki, takie manifestacje Boże, o których w większości z nas nawet się nie śniło. I doświadczyli zmiany, której przez 400 lat ich poprzodkowie nie doświadczali. Ponieważ przed nimi przez 400 lat ich naród żył w niewoli. Gdzieś tam ta niewola się zaczęła troszkę później, ale zaokrąglając, nie wchodząc w większe szczegóły. Przez 400 lat byli w jakichś okolicznościach i to jedno pokolenie było pokoleniem świadków ogromnej zmiany, ogromnego sukcesu, wyjścia z niewoli. I chcę zwrócić waszą uwagę na to, że to pokolenie, które doświadczyło ogromnej zmiany, nie pozwoliło Bogu dokonać kolejnej. To pokolenie, które odniosło sukces dzięki Bożemu działaniu, ze względu na swoją niewiarę, ze względu na to, że zaczęli szukać swoich rozwiązań, swoich pomysłów, ze względu na to, że odrzucili wiarę w mocnego, wszechmocnego Boga i uznali, że będą myśleć o sobie, z tego powodu nie pozwolili Bogu na kolejną zmianę, a kolejna zmiana miała być jeszcze większa niż ta poprzednia, albo przynajmniej tak wielka. I można powiedzieć, że z powodu swoich głupich wyborów i z powodu braku elastyczności i chęci na zmiany, które Bóg miał dla nich, umarli na pustyni. Pamiętając o tym, co wydarzyło się 10, 20, 40 lat temu. Nie chcesz dzisiaj być człowiekiem, który wspomina rzeczy, które wydarzyły się 10, 20, 40 lat temu. Dobrze jest mieć je w pamięci. Dobrze jest mieć je w pamięci. Ale chcesz być dzisiaj człowiekiem, który oczekuje kolejnych zmian. Bo kolejne zmiany mogą być jeszcze lepsze niż te, które wydarzyły się wcześniej. Nie chcesz być dzisiaj człowiekiem, który będzie na pustyni opowiadał swoim dzieciom, jaki był Bóg dobry w jego dzieciństwie. Bo twoje dzieci nie chcą słuchać takich historii. Twoje dzieci chcą widzieć Boga, który jest dobry. Twoje dzieci chcą doświadczyć Boga, który jest prawdziwy. Ty jesteś ważny i ważna w tym, żeby Boga dzieciom swoim przedstawić, ale oni muszą go poznać osobiście. Twoi sąsiedzi, twoja rodzina chce poznać Boga osobiście. Nie chcą go znać tylko od ciebie z opowiadań. A żeby to było możliwe, musisz być człowiekiem gotowym na zmianę, którą Pan Bóg dla ciebie ma. Pan Bóg powołał tych ludzi do wyjścia z Egiptu, tak? Ale przeznaczył dla nich też ziemię obiecaną. Czym była ta ziemia obiecana? Kiedy Pan Bóg mówił do swojego ludu o ziemi obiecanej, mówił do niej o krainie mlekiem i miodem płynącej. Dzisiaj to przyjęło się i w naszych środowisku cały czas używamy czasami tego pojęcia. Może młodzi ludzie nie wiedzą, co oznacza, ale przypuszczam, że większość z was do końca nie rozumie, co tak naprawdę to określenie oznaczało. Zazwyczaj myślimy, że kraina mlekiem i miodem płynąca to jest tylko kraina dobrobytu. No i tak, rzeczywiście miał być to dobrobyt, ale chcę wam zwrócić uwagę na coś innego. Mleko i miód w Egipcie były niedostępnymi produktami dla niewolników. Niewolnicy nie mieli dostępu do mleka i do miodu. Przynajmniej nie tak na co dzień. Może gdzieś tam ryzykując życie. Dla tych ludzi, którym Pan Bóg obiecał krainę mlekiem i miodem płynącą, to znaczyło znacznie więcej niż dobrobyt. To znaczyło wolność. To znaczyło, że będą mieli prawo do tego, co każdy inny człowiek. To znaczyło, że będą równouprawnieni. To znaczyło, że nie będą czuć się gorsi więcej. To znaczyło, że nie będą mieli biczownika, który będzie nad nim stał i wyznaczał im granice. To znaczyło, że będą mogli odpowiadać za siebie i decydować o swoim życiu, że będą siali i zbierali to, co zadecydują. Że będą robić cegły wtedy, kiedy chcą, a wtedy, kiedy nie chcą, to będą pić mleko. Jeśli nie wiesz, jakie to ma odniesienie do twojego życia, bo nie byłeś nigdy niewolnikiem, ani nie spędziłeś czasu za kratami, to chcę ci powiedzieć, że dzisiaj większość ludzi żyje w niewoli. I to jest niewola grzechu, to jest niewola nieprzebaczenia, to jest niewola wstydu, odrzucenia. Będę dość brutalny i powiem, ale prawdziwy, że niestety większość chrześcijan zmaga się z podobną niewolą również. Nie pozwól na to, żeby wróg cię zniewolił. Nie pozwól na to, żeby wróg z radością trzymał naszych sąsiadów, nasze rodziny w niewoli. Dlatego, że Pan obiecał tobie wolność. Jak myślisz, dlaczego Pan Bóg obiecał ci tą wolność? Jaki był powód, dla którego Pan Bóg obiecał ci tą wolność? Pomyślisz sobie tak, żebym spędził z nim wieczność, żebym po prostu był wolny. No tak, to był jeden z powodów. Myślę, że drugorzędny. To takie, nie mówię, że tak Biblia mówi, to takie moje osobiste odczucie. Myślę, że pierwszorzędnym powodem, dla którego Pan Bóg dał nam wolność, jest fakt, że jesteś częścią Bożego planu i myślę, że wiesz, ale nie jesteś w centrum Bożego planu. Jesteś częścią planu zbawienia. A plan zbawienia nie ogranicza się do tego pomieszczenia. Plan zbawienia nie ogranicza się do tej osoby, którą widzisz w lustrze. Plan zbawienia ogranicza się do tej planety. Tak długo, jak ta planeta nie będzie zbawiona, mam myśli ludzi na tej planecie, tak długo ten plan zbawienia jest jeszcze w trakcie realizacji. Tak długo ty jesteś jego częścią. I tak długo ty i twoim zadaniem jest to, żeby przyprowadzać ludzi z miejsca niewoli do miejsca wolności. Żeby tą krainę mlekiem i miodem płynącą wprowadzać w serca ludzi bez względu na ich przekonania polityczne, bez względu na ich pamięć historyczną, bez względu na ich doświadczenia i cokolwiek w ich życiu się dzieje. Każdy z nas dostał tę możliwość, żeby żyć w wolności. Jednak Bożym planem nigdy nie było, żeby tą wolność ograniczyć tylko dla mnie i dla ciebie. Dlatego nie możemy sobie pozwolić, żeby być w pełni usatysfakcjonowanym tym, co mieści się w tych czterech ścianach. Powiem wam więcej. Zrobicie ogromny krok w najbliższych miesiącach albo latach i przeniesiecie się do budynku, który ma znacznie większy potencjał, ale niech to nie będzie szczyt waszych marzeń. Proszę was o to, niech to nie będzie szczyt waszych marzeń. Niech to będzie tylko narzędzie, tylko drobne narzędzie, które będzie pomocne do tego, żeby przynieść wolność tym, którzy mieszkają w tym mieście. Tym, którzy mieszkają we wsiach dookoła i miasteczkach dookoła. Bo tych ludzi jest tysiące. Chcę ci... Ale za dobrze, przeczytam dalej Boże Słowo. Skończyliśmy... Na początku drugiego wersetu. Przeczytamy teraz do końca drugi werset. Teraz więc wstań, przepraw się przez ten oto Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja daję Izraelitom. Pan Bóg mówi, teraz więc wstań i przepraw się przez ten oto Jordan. A zanim pójdę dalej, to powiem jeszcze tylko jedno słowo. Nie sądzicie, że to zadziwiające, że Pan Bóg mówił do Jozłego w taki sposób? Mojżesz, sługa mój, umarł. Tak jakby Jozue pojechał na wakacje na Majorkę i nie wiedział, co się stało z Mojżeszem i tutaj dostał SMS-a albo na Messengerze wiadomość od Pana Boga. Słuchaj, Jozue, twój szef, Mojżesz, umarł. Słuchajcie, to nie była niespodzianka dla Jozłego. Mojżesz miał 120 lat. Czas najwyższy. Czas najwyższy. To było oczywiste, że jego czas się kończy. Jozue wiedział, że śmierć Mojżesza się zbliża. Ale Pan Bóg tak jakby chciał powiedzieć do niego, słuchaj, Jozue, to wszystko, co znałeś do tej pory, wszystko, co wiedziałeś do tej pory, umarło. Czas na zmianę. Czas na to, żeby pójść dalej. To, co wiedziałeś dotychczas, doprowadziło cię do miejsca, w którym jesteś. Ale teraz chcę, żebyś przeszedł na drugą stronę rzeki. Teraz weź całą tą grupę, która z tobą jest. Żebyście mieli wyobrażenie, to było nie wiem ile, ale kilka milionów ludzi. Dzisiaj w Irlandii mieszka w Republice 4,5 miliona ludzi, na całej wyspie ponad 6 milionów ludzi. To tak jakby wszystkich ludzi z Irlandii wziął, powiedzmy. Tak mniej więcej, szczelę sobie. Może trochę mniej niż wszystkich Polaków, ale wszystkich ludzi z kraju, w którym ja mieszkam. I mówi Pan Bóg, przejdź przez tą rzekę. A wiecie, Jordan to w tym momencie to nie był taki strumyk, przez który można przejść w woderach, jak ktoś łowi ryby, to wie. To była taka rzeka, żeby ją przejść, to trzeba było zaryzykować życie. I Pan Bóg mówi jak do Jozłego, no idź, zrób to. Musisz przygotować się i przyjąć zmianę, którą mam dla ciebie i dla twoich ludzi. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, że Pan Bóg mówi do ciebie również, przejdź przez Jordan. Nie sam. Weź ze sobą wszystkich, którzy są dookoła ciebie. Tych, którzy jeszcze Jezusa nie znają. Każdy z nas ma jakiś Jordan do przejścia. Każdy z nas ma jakieś przeszkody. Każdy z nas ma jakieś okoliczności, jakieś sytuacje, jakieś dramaty, jakieś tragedie do przejścia, jakieś rany do zagojenia. Każdy z nas ma swój Jordan. I być może dla wielu z nas ten Jordan jest znacznie płytszy i znacznie łagodniejszy niż dla tych, którzy Jezusa jeszcze nie znają. Bo nie mają komu zaufać. Nie wiedzą, jak przejść przez ten Jordan. Na drugim brzegu jest wolność, jest ziemia obiecana. Pan Bóg chce cię przeprowadzić przez ten Jordan, ale nie chce, żebyś przeszedł przez niego sam. Chce, żebyś zabrał tam setki i tysiące ludzi, którzy mieszkają w twoim narodzie, którzy są tam, którzy są w twoim świecie, którzy są w twojej rzeczywistości. Wiecie, myślę sobie czasami, Pan Bóg ma naprawdę specyficzny sposób komunikacji i trochę poczucie humoru. To tak jakby Pan Bóg powiedział do Jozuego: nie przejmuj się tymi wszystkimi rzeczami, które mogą zabrać ci życie w mgnieniu oka. Tą wodą, w której możesz utonąć, tymi żołnierzami, którzy tam czekają na ciebie po drugiej stronie, tym, że będziesz musiał nakarmić tą całą gromadę ludzi, co oni będą robić, gdzie pracę dostaną, gdzie zamieszkają. Ufaj mi. Po prostu zrób to, co cię proszę. Czasami czujemy, że to, co Pan Bóg, do czego nas powołuje, jest zbyt wielkie. Jeśli myślisz, że jesteś wyjątkowy czy wyjątkowa w tej kwestii, pomyśl o Jozuem. Czy to było coś, co on mógł osiągnąć dzięki własnym możliwościom? Nie sądzę. Zróbmy krok dalej, przejdźmy do trzeciego wersetu. Przeczytamy teraz dwa wersety dalej. Werset trzeci i czwarty. To jest takie miejsce, gdzie Pan Bóg mówi o tym, co dostanie naród, co dostanie Jozue i co dostanie jego naród. I znowu on tak będzie może troszkę enigmatyczny, ale fantastyczny jest. Werset trzeci. Każde miejsce, na które stąpi wasza noga, ja wam daję, jak zapowiedziałem Mojżeszowi, od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki Eufrat, cała ziemia Hetytów, aż do wielkiego morza, w stronę zachodzącego słońca będzie waszą krainą. No i nie mamy dzisiaj mapki, więc trudno nam sobie to wyobrazić, a jak patrzymy gdzieś tam w wiadomościach na mapę Izraela, to sobie myślimy, to taki mały kraj, co tam ten Pan Bóg im dał. Chcę wam powiedzieć, że to rzeczywistość wtedy była trochę inna niż dzisiaj. I dla tych ludzi, to co dla nas jest najważniejsze, inaczej, to co dla nas jest najważniejsze dzisiaj z tego fragmentu, to, że to, co Pan Bóg im obiecał, to było więcej niż wystarczająco. To było więcej niż oni potrzebowali wtedy. To nie było taki ochłap, macie ten kawałek ziemi, o który się do końca istnienia świata będziecie tłukli. Nie, to nie była taka perspektywa. To była taka perspektywa, że weźcie wszystko, co widzicie. Macie tyle, że nie przejecie. Będziecie mieli więcej niż potrzebujecie. W Bożych Pan Bóg nie daje ci obietnicy, która jest ograniczona. W niebie wystarczy miejsca dla twoich sąsiadów. Wystarczy miejsca dla twojej rodziny. Pan Bóg przygotował to miejsce dla nich. On ma dla ciebie więcej niż potrafisz sobie wyobrazić. Pan Bóg ma łaski dla ciebie i dla mnie, dla twojego sąsiada, dla twojej rodziny, ponad wszelką miarę, którą możemy pojąć. Werset piąty mówi tak. Nikt się nie ostoi przed tobą. Przez wszystkie dni twojego życia, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie opuszczę cię, ani nie porzucę. I to jest coś niezwykłego. I to jest ważne, dlatego że to, co opowiadają starsi ludzie i to, czego doświadczyli z Bogiem, jest istotne. Pan Bóg odwołuje się do historii, mówiąc do Mojżesza. Mówi, pamiętasz tego człowieka, którego służyłeś, który był twoim przyjacielem, który był twoim wzorem, który był dla ciebie jak ojciec, który był dla ciebie starszym od ciebie kimś, kogo naśladowałeś. Widziałeś te wszystkie rzeczy, które przez niego uczyniłem. Przez nikogo na ziemi nie uczyniłem takich rzeczy. Widziałeś to. Może myślałeś, że chcesz doświadczyć tego samego. To wszystko, co zrobiłem dla Mojżesza, zrobię dla ciebie. Pan Bóg dzisiaj chce powiedzieć, wierzę, przygotuj się na zmianę i odpowiadaj na zmianę, którą mam dla ciebie, ale pamiętaj, że ja jestem niezmienny. Pamiętaj, że ja się nie zmieniam. Zawsze byłem i jestem dobrym Bogiem. oczekuję, że ty będziesz się zmieniał. I gwarantuję ci, że ja zawsze jestem taki sam. Gwarantuję ci, że ja się nie zmieniam. Taki jak byłem dla Mojżesza, taki jestem dzisiaj. Taki jak byłem dla twoich dziadków czy rodziców, taki jestem dla ciebie. I przejdźmy już do ostatnich dwóch wersetów na dzisiaj, 6 i 7. Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Tylko bądź dzielny i mocny, mężny i mocny. I znowu, kiedy Pan Bóg mówi do Jozłego, myślę sobie o tych wszystkich przeszkodach, które stały przed nim. O tej rzece do przejścia. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś być w takiej rzece, że wiecie, że każdy następny krok może być waszym ostatnim krokiem. Ja miałem być kilka razy w szaleństwie takim adrenaliny, próbując dojść do najlepszej miejscówki wędkarskiej. I wiedziałem, że wiecie, jak stoję w tej wodzie po pas, a ona jest dosyć rwąca i niedokładnie jestem w stanie rozpoznać, co jest na dnie, i nie wiedziałem, czy następny krok będzie dobry, czy niedobry. To była trochę inna historia, bo to nie chodziło tylko o adrenalinę i o zabawę, ale chodziło o to, że o życie, chodziło o życie. Z Bożą obietnicą ludzie ci mieli zdecydować przejść przez trudności wolontaryjnie, wejść w trudności, które ich przerastały kompletnie. Kompletnie. I Pan Bóg tak jakby mówi, wszystko, czego chcę, to po prostu bądź dzielny. Bądź odważny. Ufaj mi. Fajnie się o tym mówi, nie? Jak opowiadamy o tym innym ludziom, to takie oczywiste jest. Przypomnij sobie taki Jordan w twoim życiu. Wtedy już nie jest oczywiste. Wtedy trzeba odwagi. Wtedy trzeba zaufania do Boga. Kiedy sam stajesz przed trudnością, przed ryzykiem, przed zmianą, to już nie jest takie oczywiste. Potrzebujesz być dzielny, potrzebujesz być silny, potrzebujesz być odważny i powiedzieć, Boże, ufam Ci. Jak popatrzę na to z innej perspektywy, to tak naprawdę na czym polega ta odwaga? Na zaufaniu komuś, kto jest wszechmocny? Okej, jak ufasz komuś, kto jest wszechmocny, to chyba nie musisz być bardzo odważny. No bo wiesz, że to nie jest to, co dla Ciebie się wydaje problemem, dla Ciebie jest ograniczeniem, dla twojego taty nie jest. Jeżeli wiesz i pamiętasz, że Bóg jest niezmienny, dobry, tak jak był dla Mojżesza, Jozłego, twojej babci i twoich rodziców i twoich przodków, jest tak samo miłujący wobec ciebie, to ten krok wiary nagle nie jest aż tak trudny. Jest możliwe. I później patrzysz do tyłu i mówisz, to jest niezwykłe, Boże, jesteś niezwykły, Boże, jesteś cudowny, Boże, podjąłem ryzyko, ale warto było. I takie świadectwa chcę opowiadać swoim dzieciom, bo chcę opowiadać o tym, że ty jesteś dzielny. Chcę wskazywać drogę do wolności moim sąsiadom poprzez prawdziwe historie, w których ty działasz w moim życiu, Boże. Gdyby moje życie i twoje było tylko drogą przez sielankę, nie mielibyśmy możliwości opowiadać o Bożej łasce. Na koniec tego wszystkiego chcę, żebyście wyobrazili sobie taką sytuację. Chcę, żebyście wyobrazili sobie, że jakimś cudem wszyscy uchwyciliśmy tą prawdę biblijną, o której dzisiaj o której rozmawiamy i trzymamy się jej z całego serca. Tutaj wszyscy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że żyjemy tym z dnia na dzień. Że żyjemy pasją przekazania Bożej miłości naszym bliskim. Że żyjemy tą brakiem satysfakcji odnośnie tego, że tysiące niezbawionych ludzi nas otaczają. Że żyjemy takim głodem szukania możliwości przedstawienia Bożej miłości. Wyobraźmy sobie, że mamy taką postawę, w której codziennie szukamy możliwości, by okazać Bożą miłość komuś. By zachęcić kogoś dobrym słowem, by dać komuś pomoc bezinteresowną, żeby w jakiś sposób chociaż uśmiech wywołać na czyjejś twarzy, kto tego potrzebuje. Wyobraźmy sobie, że żyjemy w takim w takiej mentalności codziennie, nie tylko jak nam się przypomni, ale że to jest realność nasza, nasza wizja, nasze życie. Wszyscy tutaj, tak? Jeżeli wyobrazisz to sobie, to proszę cię, przenieś się 5 lat do przodu i wyobraź sobie, jak wygląda ten kościół wtedy. Czy myślisz, że zmieścicie się w kinie? Nie sądzę. Nie wiem, jaki budynek będzie wtedy pastor Andrzej, ale wolę w to nie wnikać, bo on ma duże wizje, więc... Teraz nie będzie mógł spać. Ale wyobraźcie sobie, jaki wpływ my jako chrześcijanie mielibyśmy wtedy na to miasteczko, na tą wieś, w której mieszkamy. Pójdę nawet dalej, wyobraźmy sobie, jaki wpływ miałoby to na nasz kraj. Gdybyśmy tylko my tutaj żyli tą pasją każdego dnia i każdego dnia szukali możliwości przekazania Bożej miłości innemu człowiekowi. Zapewniam cię, że jeśli będziesz żyć taką pasją, to w pewnym momencie ten człowiek, o którego zabiegasz, będzie gotów na to, żeby usłyszeć, co Pan Bóg robi w twoim życiu. Nie zaczynaj od mówienia o tym, co Pan Bóg robi w twoim życiu. Zacznij od życia tym, co Pan Bóg robi w twoim życiu. Zacznij od pomagania. Zacznij od tego, co w twoim zakresie, co jest możliwe dla ciebie, żeby zaprezentować Chrystusa. A jak Duch Święty otworzy ci drzwi do tego, żeby mówić do tej drugiej osoby, to wtedy powiesz, dlaczego to robiłeś. I zapewniam cię, że wtedy ta prawda będzie przyjęta znacznie lepiej, niż możesz sobie wyobrażać. I może nawet będzie ci dane zobaczyć, jak ten ktoś oddaje swoje życie Jezusowi. Może nawet będziesz w stanie to zobaczyć. Może będziesz mógł tego doświadczyć. I to będzie niezwykły sukces, dlatego że ta osoba już na zawsze będzie zapisana w Księdze Życia. Już na zawsze będzie tam... Jeżeli odejdzie z tego świata pierwsza, to przywita cię w królestwie po drugiej stronie. Ze względu na to, co uczyniłeś, co uczyniłaś. Mam nadzieję, że potrafisz sobie to wyobrazić. I jeśli potrafisz, to chcę dać ci wyzwanie dzisiaj. Chcę ci rzucić takie wyzwanie, które spowoduje, że ruszysz się ze swojego miejsca komfortu i zaczniesz wprowadzać w życie to, o czym słyszałeś. Rzucam ci takie wyzwanie na ten tydzień. Przywołaj teraz w myślach tą osobę, o której myślisz. Tą, którą kochasz. Tą osobę, która jest ci bliska. Tego sąsiada albo członka twojej rodziny. Może tą panią w sklepie albo pana na poczcie, kogokolwiek, nie wiem, kogo masz w głowie, o którym myślisz, że chciałbyś, żeby zobaczyli Królestwo Boże własnymi oczami, że chciałbyś, żeby oddali swoje życie. Czy masz już tą osobę w swoich myślach? Widzę, że niektórzy kiwają oczami. Proszę cię, wyobraź sobie tą osobę. Pomyśl o kimś, kto jeszcze nie zna Chrystusa. W twoim życiu, z którym masz jakąś relację. I teraz mam wyzwanie do ciebie, żebyś w ciągu najbliższego tygodnia zrobił coś bezinteresownie, co będzie błogosławieństwem i zachętą dla tej osoby. Chcę się jasno wyrazić. Nie idź z Biblią do tej osoby w tym tygodniu i nie tłucz jej do głowy w to, co wierzysz. I nie próbuj jej przekonać do tego, w co wierzysz. Zrób coś dla tej osoby bezinteresownie w tym tygodniu. Bądź dla tej osoby zachętą w tym tygodniu. Chociaż jeden raz w tym tygodniu. Ustaw sobie za cel, że w tym tygodniu pójdziesz, spotkasz się z tym człowiekiem albo wykonasz telefon, albo zrobisz coś takiego, co zmieni chociaż 5 minut życia tej osoby. Co chociaż uśmiech wywoła na jej twarzy. I jak to zrobisz, to zrób to po raz kolejny. A potem zrób to jeszcze raz. I rób to tak długo, aż stanie się to twoim nawykiem. Aż zaczniesz żyć w sposób, który błogosławi innych ludzi. W sposób, który czyni życie innych ludzi lepszym. Niech to stanie się twoim nawykiem. Wtedy Pan Bóg otworzy ci drzwi do tego, żeby opowiedzieć, kim On jest. Wtedy Pan Bóg otworzy ci drzwi do tego, żeby przeprowadzić tych ludzi na drugą stronę rwącej rzeki. Przeprowadzić ich z miejsca niewoli do miejsca wolności. Chcę się teraz pomodlić z wami. I dam wam taką możliwość do modlitwy. Chcę, żebyś jeszcze raz pomyślał, czy pomyślała o tej sobie, którą już przywołałaś i przywołałaś w swoich myślach. I chcę, żebyś pomyślał i pomyślała o tym, jak bardzo dużo w tobie się musi zmienić. Mówimy dzisiaj o zmianie, tak? Jak bardzo dużo w tobie musi się zmienić, żeby pomóc tej osobie przejść przez rzekę. Przejść na drugą stronę, do Królestwa Wolności. Teraz poproszę za chwilę, żebyś podniósł albo podniosła rękę, jeżeli chcesz powiedzieć: Boże, jestem gotów na zmianę. Jestem gotów na to, żebyś czynił w moim życiu to, co Ty chcesz, tak bym mógł być częścią Twojego planu zbawienia. Tak bym mógł być użyteczny w Twoich planach. Jeśli jesteś gotowy na tą zmianę, którą Pan Bóg chce przynieść do Ciebie, to za chwilę poproszę Cię, żebyś podniósł rękę i to będzie tylko taki gest między Tobą a Bogiem, żeby zawrzeć taką umowę i powiedzieć: Boże, jestem gotowy. Chcę doświadczać zmian, które Ty przyprowadzasz do mojego życia. To, żeby setki i tysiące ludzi, którzy jeszcze Ciebie nie znają, mogły Ciebie poznać. Jaki jesteś dobry. Teraz poproszę was wszystkich, żebyście zamknęli swoje oczy. Nikt nie podgląda, nikt nie oszukuje. Jedyny powód, dla którego proszę was o to, to to, żeby każdy w tym pomieszczeniu miał chwilę, dosłownie minutkę prywatności. Żeby każdy mógł prywatnie podnieść tę decyzję, podnieść rękę. Żeby nikt nie czuł się skrępowany tym, że ktoś inny patrzy. Nawet jeśli jest ci niewygodnie to zrobić, to proszę cię ze względu na to, że ja cię proszę, żebyś zamknął swoje oczy. I teraz bardzo szybko. Jeśli jesteś gotów na Boże zmiany, jeśli chcesz doświadczać Bożych zmian, to proszę cię podnieść rękę na 2 sekundy i zabierz ją z powrotem. Dziękuję wam za wasze ręce. Jesteście odważnymi ludźmi. Jesteście dzielni i mocni i to jest słowo od Boga do ciebie na dzisiaj. Bądź dzielny i mocny i przygotuj się na zmianę, którą mam dla twojego życia. Bo pomogę ci, nie tylko mam dla ciebie obietnicę, ale pomogę ci przejść przez trudności, które życie przed tobą postawi. Pomogę ci przejść przez trudności, mówi Pan Bóg do ciebie. I użyję cię w moim planie zbawienia, który mam dla twoich sąsiadów, dla twojej rodziny, dla twoich bliskich. Możecie otworzyć oczy teraz. Podjęliście teraz decyzję, bardzo wielu z was podjęło decyzję, która będzie brzemienna w skutkach. Powiedzieliście Bogu, że chcecie doświadczać zmiany. Wiecie, co to znaczy? Że będziecie w sytuacjach niewygodnych czasami. Ale to była dobra decyzja. To była dobra decyzja. Tą decyzję zachęcam cię, żebyś podejmował jak najczęściej. I pamiętaj o wyzwaniu, które masz. W tym tygodniu nie pozwól, żeby to odeszło. Proszę cię, nie pozwól, żeby to odeszło. Jeżeli pozwolisz, żeby to odeszło, to znaczy, że zmarnowałem ten czas tutaj. A przyjechałem 2000 kilometrów, żeby ci o tym powiedzieć. Więc proszę cię, nie pozwól, żeby to wyzwanie gdzieś po prostu zostało zapomniane. Uczyń różnicę w życiu jednej osoby w tym tygodniu, a później to zrób jeszcze raz, a później to powtórz, a później zrób z tego nawyk. I mam jeszcze jedno pytanie do was, jeszcze jedną możliwość taką chcę ci dać. Jeżeli jesteś tutaj osobą, która nie wie nawet, z jakiego powodu się tu znalazła. Może jesteś tu raz po raz pierwszy, może po raz dziesiąty, może jesteś tutaj, bo ktoś z swoich znajomych tu przychodzi już od dłuższego czasu. Może dobrze się czujesz pośród tych ludzi, którzy są sympatyczni, ale nie masz osobistej relacji z Jezusem. I tak do końca nawet nie wiesz, co to znaczy. I tak do końca to nawet w ogóle nie spodziewałeś się, czy nie spodziewałaś się, że takie dziwne rzeczy tutaj ktoś będzie mówił, a chciałabyś doświadczyć, albo chciałbyś doświadczyć osobistej relacji z Jezusem, to chcę ci dać tą szansę teraz. I znowu to będzie tylko twoja odpowiedzialność przed Panem Bogiem. Nikt za tobą nie będzie cię z tego rozliczał. To jest twoja decyzja, twoje życie. Masz całkowitą wolność do tego, żeby uczynić swoim życiem, co chcesz. Ja cię dzisiaj zachęcam, żebyś podjęła najlepszą decyzję i oddała to życie Chrystusowi. I oddał to życie Chrystusowi. I jeszcze raz na 30 sekund proszę cię, żebyście zamknęli oczy. bo chcę dać tą możliwość tym, którzy nie znają Jezusa osobiście, żeby mogli powiedzieć, tak, Jezu, chcę zostać Twoim przyjacielem. Chcę się z Tobą zaprzyjaźnić. Chcę przejść z krainy niewoli do krainy wolności. Chcę pożegnać się ze wstydem, chcę pożegnać się z nieprzebaczeniem, chcę pożegnać się ze złością, chcę, żebyś uleczył moje rany, które zadali mi inni ludzie. Chcę żyć w relacji z Tobą. Jeśli jesteś tą osobą, to teraz bardzo szybko podnieś swoją rękę. Podnieś ją i możesz ją opuścić z powrotem. Dziękuję za Wasze ręce. Wielu z Was powiedziało dzisiaj Jezusowi tak. I Jezus nigdy o Tobie nie zapomni. On kocha Cię do tego stopnia, że oddał swoje życie za Ciebie. On kocha Cię tak bardzo, że nie może przestać o Tobie myśleć. On kocha Cię tak bardzo, że wstawia się do swojego Ojca w modlitwach o Twoje życie i o Cię. On jest dzisiaj szczęśliwy i całe niebo się raduje, ponieważ powiedziałaś tak do Boga i powiedziałeś tak do Boga. Jeżeli lubisz imprezy, to masz się powód do radości, bo jesteś powodem imprezy w niebie. Tam jest teraz impreza, bo ludzie się cieszą. Aniołowie się cieszą, Pan Bóg się cieszy z tego, że zrobiłeś, czy zrobiłaś pierwszy krok do relacji z Nim.